świat ludzkich uczuć.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Anna Kaszczes, Krzysztof Skorupka, program realizujący. Razem z nami w studio ksiądz Robert Staszuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
I proszę Państwa, powracamy do kobiet biblijnych. W obrazach kobiet biblijnych przypominamy cechy, które posiada każda dzisiejsza kobieta. Wystarczy tylko je odkryć, przypomnieć sobie, że je mamy. No i mam nadzieję, że trochę panowie też dzięki tym audycjom poznają kobiety. Mam nadzieję, że dzisiaj zechcą państwo z nami zostać do 23:00. Zbliża się Dzień Kobiet, więc dzisiaj o kolejnej kobiecie, może w kontekście pań, które są bliskie panom. Może panowie dzisiaj dzięki tej audycji odkryją swoją kobietę na nowo. Mam nadzieję, że się państwo też do nas odezwą. Bardzo byłoby miło mieć zwrotną jakąś z państwa strony na temat tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. A dzisiaj o biblijnej Annie będziemy opowiadać. Będziemy się przyglądać Annie Mądrej. No przecież to oczywiste.
No właśnie, dlatego tak, proszę państwa, pani Ania tak zachwala i zapowiada tą audycję. Bo myśli pewnie o sobie, ale ona nie wie, o co tu chodzi jeszcze.
No właśnie, może się okaże, że to wcale nie o mnie. Ale wolałabym się dowiedzieć, że jednak o mnie. Zobaczymy, proszę państwa. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. 509 056 590 to skrzynka SMS-owa. Telefon do studia 644 65 55 kierunkowy 25. A zacznijmy od piosenki Kobieta to jest sekret.
Sekret i zakręt. O, tak.
Tak, kobieta to jest sekret. Miłoby, gdyby panowie ten sekret odkrywali, gdyby się przyglądali kobietom. No i pewnie wielu z nich właśnie tak odkrywa na nowo swoje kobiety, tak zwane życiowe. No a dzisiaj proszę państwa o biblijnej Annie będziemy opowiadać, a właściwie ksiądz Robert będzie opowiadał, a ja będę słuchać i będę pytać. Obiecuję.
Czy to jest prawdą, czy nie?
Tak jest.
Czy nie zmyślam? No właśnie, najpierw może tak proszę państwa takie kilka myśli wstępu odnośnie kobiet o imieniu Anna, ale w takim znaczeniu, co to słowo Anna oznacza, jak łączy sobą treść. Zacznijmy od tego, że w wielu bajkach możemy odnaleźć kobietę mądrą. Wiele takich bohaterów bajek to są kobiety, stare kobiety, niekiedy nawet czarownice, ale mądre. Czy to będą kobiety przebiegłe, czy sprytne? Niemniej jednak gdzieś tam w tle kryje się to słowo mądra. Stara, mądra kobieta. Ona na przykład w innych bajkach symbolizuje, albo też w baśniach, w legendach, kołowrotek. Taka nić, którą ona wszędzie, nić życia, nić mądrości, która splata wszystko w całość. Łączy nitki między rodzicami, a dziećmi, między mężem a żoną. Taka jest mądra kobieta. Mądra kobieta zna właściwy czas, w którym należy się wziąć za coś. Zna rytmy przyrody i ludzkiej duszy. I często mądra, stara kobieta jest też nazywana babką. W niektórych na przykład bajkach to nawet może być babka diabła. Nawet i tak. Ale ma ona kontakt, taka babka diabła, z ciemną stroną życia, potrafi z nią się obchodzić. A znowu w innych bajkach mądra kobieta nazywana jest wujce Sophie. Czyli taka kobieta, która zna leczniczą moc ziół, ma dostęp do mądrości przyrody. Mądra kobieta, która wprowadza w sztukę życia. I to też możemy mówić o takiej mądrej kobiecie, która przede wszystkim uczy młode kobiety i wprowadza w tajemnicę seksualności, płodności i narodzin. Taka mądra kobieta ma też umiejętność wyjaśniania i porządkowania życia. Również dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jest takich wiele mądrych, starych kobiet. I one do siebie przyciągają młode kobiety, które szukają też u nich mądrości życia, wskazówek, wyborze może własnej drogi, albo też jakiejś wolności od wewnętrznych czy zewnętrznych różnych zawirowań życia. W Biblii natomiast takim najlepszym dla nas archetypem mądrej kobiety jest właśnie Anna. Święty Łukasz opowiada o niej w związku z narodzeniem Pana Jezusa. Ewangelista opisuje Annę jako prorokinię. Jest ona córką Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach, od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Kim była ta Anna prorokini? Co oznacza to imię? Jaką treść niesie z sobą? I jakie powołanie? Takie pytania postawimy sobie teraz, ale zanim na nie odpowiemy, to piosenka.
Lionel Richie.
Joy we'll have together, only time will tell.
tak, biblijna Andra, mądra stara kobieta, mądra mądrością tą życiową, bo mówimy o kobiecie w podeszłym wieku i to te starsze kobiety bardzo często mają w sobie taką mądrość, która płynie z tych lat przeżytych.
Mhm. Właśnie. Nawet imiona, które są obecne w rodzinie Anny, dużo mówią o tym, kim jest kobieta i jej istota. Na przykład imię Anna oznacza nawiedzona przez Boga. Jest ona szczególnie ukochana przez Boga, jest wyposażona przez Niego w liczne dary i ma nie tylko dar prorokowania, ale również dar mądrości. Święty Łukasz mówi, że jest córką Fanuela. Fanuel to imię znaczy twarz Boga, czyli Anna patrzyła w twarz Boga, mając za ojca Fanuela. Czyli jest kobietą, która doświadcza obecności Boga w swoim życiu bardzo mocno. Pochodzi z rodu Asera. Aser znaczy szczęście. Czyli życie Anny jest bardzo udane. Jej mądrość pomogła jej odnaleźć pokój wewnętrzny, czuć się szczęśliwą i być pogodną. Także liczby opisujące życie Anny są pełne symboliki. Żydzi uwielbiali odczytywać sensy życia w liczbach i też nadawali im swoją symbolikę. I na przykład dla Żydów 7 lat oznacza co? Ponieważ Pismo Święte mówi, że 7 lat była zamężna. 7 to liczba oznaczająca przemianę, ale też pełnię. Doświadczyła miłości od mężczyzny, która ją przemieniła. A teraz przez 84 lata pozostała w życiu wdowieństwa. 80 to liczba oznaczająca wieczność, nieskończoność, jakąś transcendencję, która wkracza w nasze życie. Znowu 4 oznacza 4 żywioły. Czyli Anna była kobietą w pełni zakorzenioną w życiu, ale też i w kontakcie z tym, co ziemskie, a jednocześnie była otwarta na Boga, czyli osoba w pełni dojrzała. Stojąc nogami mocno na ziemi, to taka realistka, która zawsze była otwarta na to, co boskie. Czyli Anna ucieleśnia taką mądrą, starą kobietę. I nie bez przyczyny w języku greckim mądrość, Sofia, jest też opisywana jako bogini, ale właśnie w rodzaju żeńskim. Również Stary Testament przedstawia mądrość jako kobietę, która już na początku stworzenia była u Boga i przez Niego i przed Nim też grała. Możemy też temat mądrości kobiety, mądrości jako symbolu, mądrości Sofii, uosobienie jakiejś postaci, która jest mądra, odnaleźć na przykład u Ericha Neumana. Był to uczeń Junga i w swoim dziele pod tytułem Wielka Matka tak opisuje Zofię. Mądra kobieta różni się od mądrego mężczyzny tym, że jej mądrość zawsze jest związana z ziemską podstawą rzeczywistości. To jest, myślę, że taka godna uwaga, żeby ją przemyśleć, godne spostrzeżenie, istotne. Zofia jest zawsze takim obrazem matki karmiącej. Z jej piersi płynie serdeczne źródło mądrości, czyli mądrość uczucia i głębia karmiąca ducha. Stąd też Neumann opisuje Zofię jako duchową siłę kochającą i ratującą. Z jej serca płynie jednocześnie i mądrość, i pokarm. Jakob Grimm, który wraz z bratem Wilhelmem zbierali bajki niemieckie, napisał w swojej takiej niemieckiej mitologii w ten sposób. Mężczyźni zasługują na ubóstwienie przez swe czyny, kobiety przez swoją mądrość. Czyli Germanowie przypisywali kobietom taką szczególną cechę, mądrość. Kobiety miały udział w mądrości germańskich bogiń, jak na przykład bogini o imieniu Hulda. Może ktoś z Państwa słyszał o tych baśniach braci Grimm, która znajduje swoją kontynuację w bajce w postaci pani Hola. Więc tutaj widać, że Pismo Święte, życie kobiet, przykład Anny biblijnej, ukazuje coś, co jest takiego szczególnego w kobiecie, co nie zawsze kobieta wie, że ma. To jest właśnie jej mądrość. Kobieta często posiada wiedzę, której brakuje mężczyznom. I tu wielokropek, a teraz piosenka.
To Martyna Jakubowicz.
Świat ludzkich uczuć.
I tak wracamy do biblijnej Anny, do mądrości kobiet. Ksiądz tutaj wspomniał, że mężczyźni to bardziej czyny, a kobiety to bardziej mądrość. Ta życiowa, taka przyziemna.
Powiedziałam tak trochę prowokacyjnie, że kobiety często mają wiedzę, której brakuje mężczyznom. Nie znaczy to, że mężczyźni nie mają żadnej wiedzy. To nie jest tak.
Żeby się nie obrazili przypadkiem.
Pewną wiedzę posiadają kobiety, której nie mają mężczyźni. To jest pytanie, o co tu chodzi? Jaką wiedzę? Otóż kobieta zna często związki zachodzące w przyrodzie. Już nawet przez sam fakt większej bliskości z ziemią, z materią, przez swój rytm księżycowy jest ona wtajemniczona w tajemnicę przyrody. To powoduje też lęk u niektórych mężczyzn. No, potrafią się tak pozamykać, zabarykadować. No właśnie za czymś, co jest na przykład często racjonalne, logiczne i odrzucą taką wszelką wiedzę świata, instynktu, takich tajemnych związków w przyrodzie. Stąd często mężczyźni boją się kobiet, no właśnie takich, Też w historii z takich nieporozumień powstawały różne prześladowania czarownic. Palono je na stosie, a to były często kobiety mądre, które widziały więcej i głębiej, a im jakieś tam czary przypisywano, co niekoniecznie było prawdą. Kobiety lepiej też odbierają obrazy. Jako na przykład psychoterapeutki często mają jaśniejszy obraz rzeczy niż mężczyźni. Są dobrymi lekarkami, czy no właśnie psychologami, zajmują się medycyną naturalną, zielarstwem. Też w tradycji ludowej kobiety często były takimi uzdrowicielkami, przekazując swoją wiedzę z pokolenia na pokolenie, kolejnym dzieciom. A więc do kobiet chodzono, które jako wróżbitki posiadały też wiedzę tajemną. Na przykład Tacyt, rzymski historyk, pisze, że większość germańskich kobiet posiadała zdolności mantyczne i potrafiły przepowiadać przyszłość. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z naszą wiarą chrześcijańską, ale chodzi o pewną naturę kobiety. Coś, co w kobiecie jest jako wielki dar i nie zawsze jest właściwie ponazywany, ukierunkowany. Erich Neumann na przykład wyjaśnia te zdolności kobiet do przepowiadania bliższym kontaktem z tym, co nieświadome, z czego mogły czerpać swoją mądrość. Ale wracając do Biblii, do Anny. Otóż nie możemy tak po prostu odtworzyć tych tradycji Germanów, ale byłoby dobrze odkryć tę mądrość, która tkwi w tych tradycjach, bo to o to bardziej chodzi. I zwłaszcza dla kobiet byłoby to ważne, aby też szanowały albo rozwijały swoją wiedzę, albo odkrywały też zdrowe poczucie własnej wartości. No bo kobiety wiedzą coś, czego nie znają i nie rozumieją mężczyźni. Kobieta, może kobieca wiedza, nie powinna też występować w opozycji do męskiej wiedzy. To też tak bym chciał to podkreślić, bo może ktoś mnie źle zrozumieć, że ja występuję przeciwko mężczyznom, a tylko za kobietami jestem. Absolutnie nie. To znaczy tak, szanuję i cenię kobietę i mężczyznę. Jest tutaj wielki dar, który Pan Bóg nam dał, obraz Jego i w mężczyznach, i w kobietach. Czyli nie chodzi o opozycję, nie chodzi o jakąś konkurencję, rywalizację, bo męska wiedza często rozwija się w kierunku rozległości. Mężczyźni dużo wiedzą i potrafią o tym rozmawiać. Wiedza kobiety rozwija się w głąb, bardziej tak. O tej mądrości nie można tylko tak po prostu rozmawiać. Ją się wyczuwa. Kobiety powinny zaufać swojej własnej mądrości. Także w naszych czasach są takie mądre, stare kobiety jak Anna. One żyją wśród nas i pośród nas. Nie osądzają, gdy im się opowiada o własnym życiu. One wszystko rozumieją. Patrzą na przyczynę. Nie mówią wiele, ale słuchają. Ale kiedy coś powiedzą, to trafią w samo sedno. Dokładnie czują, czego potrzebuje drugi człowiek. Niczego drugiej osobie nie narzucają. Ale kiedy ktoś jest w potrzebie, to są dla niego. Na przykład Ingrid Riddell wyjaśnia to tym, że w największej potrzebie w człowieku budzi się archetyp mądrej kobiety. Dlatego jest się takim otwartym na mądrość kobiety w swoim własnym otoczeniu. Przychodzi wtedy jakby przypadkowo, albo tak jak w bajce o rusałce ze stawu, marzy się o mądrej kobiecie, która potrzebującemu pokaże drogę ratunku. Czyli tak, mądre kobiety mają takie subtelne wyczucie mądrości przyrody, żyją w zgodzie z naturą. To jest taka, myślę, że ważna, godna uwagi myśl. I w stworzeniu spotykamy się przecież z takim macierzyńskim aspektem Boga. I mądre, stare kobiety są bliskie temu macierzyńskiemu Bogu. Bo kobiety takie tworzą i rozwijają rytuały, w których mogą świętować swoje bycie kobietą. Mają też przeczucie leczącej siły przyrody. Jakby bardziej wyczuwają piękno natury. Są bardziej wrażliwsze, może, albo jakby widzą głębiej. W tym znaczeniu. Znają się na ziołach leczniczych, potrafią pokazać innym kobietom, co dobrze na nie działa, jak mogą też wyleczyć swoje rany. I kobiety mają taką inną wiedzę niż mężczyźni. Nie jest to lepsze albo gorsze. Po prostu ta wiedza jest inna. Nie jest to wiedza, która została zdobyta na drodze walki, ale jest to wiedza pochodząca z głębokiego związku ze wszystkim. Mądra kobieta ma udział w mądrości stworzenia. i wie o takich wewnętrznych prawach rządzących przyrodą. Wie o rodzeniu się i umieraniu, o stawaniu się i przemijaniu. I z własnego doświadczenia zna tajemnicę życia ludzkiego. I mądra kobieta też wtajemnicza w życie i w miłość. Potrafi sobie poradzić nawet z wielkimi wymaganiami, ale zarazem też i stawia sobie wymagania albo komuś. Mądra kobieta potrafi postawić konkretne wymagania. Daje impulsy, które szukający rady musi sam w życie wprowadzić. Zna też rytmy przyrody i życia, ale też wie o jego ciemnych i niszczących stronach. Patrzy realnie. Widzi różne strony, i te dobre, i te złe. A więc te mądre kobiety w naszej tradycji i biblijnej, ale też takiej czysto ludzkiej, są ważne w naszym życiu. I my takich też kobiet mądrych szukamy. Mądre kobiety w różnych kulturach cieszyły się zawsze taką szczególnym szacunkiem i ze względu na ich doświadczenie życiowe czy mądrość chętnie pytano ich o radę. Również i dzisiaj, bo tak sobie myślę, że też można tak powiedzieć, że wysoko cenimy sobie młodość. I to doprowadziło do tego, że mądra kobieta straciła na znaczeniu. Ważna jest młoda kobieta, pięknie wyglądająca, atrakcyjnie. Ale czy mądra? Myślę, że dojrzały mężczyzna, który wie, czego chce, odnośnie założenia rodziny, bycia ojcem i mężem, to raczej, czy bez słowa może raczej, szuka mądrej kobiety. Nie tylko pięknej zewnętrznie, kochającej, ale mądrej, która też będzie wiedziała, czego chce. Która zna się na życiu i zna życie. Zna siebie i powie jasno, co myśli, siebie wyrazi. Wiele kobiet znowu zaczęło tęsknić za spotkaniem mądrej kobiety dzisiaj. Kiedy patrzę na młode matki, młode kobiety, młode żony, to one są często dzisiaj bardzo pogubione. Próbują naśladować inne kobiety, ale tak naprawdę chyba gdzieś tam w głębi duszy w nich jest takie wołanie za mądrą kobietą. A zarazem pytanie, jak się taką stać kobietą, mądrą w życiu, żeby głupio nie cierpieć. Żeby nie podejmować złych decyzji, a potem konsekwencji takich nie ponosić. One czują, że gubią się w swojej codzienności, nie mają siły na nic. Są jakby wypalone i zmęczone, bezradne, jakby bezbrodne. Pragną mieć też w pobliżu kobietę, która posiada doświadczenie życiowe, która promienieje cierpliwością, łagodnością, która patrzy na nie mądrze, dobrotliwie, gdy jej powierzą wszystko, co jej porusza w ich życiu. Myślę, że wiele kobiet, matek i żon szuka właśnie takich kobiet. Nie mężów, mężczyzn, ale kobiet. I mądra kobieta ma takie spojrzenie przekrojowe. Ona widzi rzeczy także z góry. Nie ocenia i nie osądza. Wyprowadza kobietę z tego, co dzieje się na zewnątrz, do jej wnętrza. No i dzięki temu też ta osoba może znowu odnaleźć drogę do swego środka. Nadać też nowy sens sytuacji, w której się znajduje. To może jakaś piosenka. Niemniej jednak życzę wszystkim paniom, które nas słuchają, żeby miały takie mądre kobiety.
Żeby szukały takiego wzorca kobiety.
Tak.
W sobie też. O Pani będzie śpiewał Grzegorz Chyrzy.
O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zatrzymaj, niech wina się podzieli na pół. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd.
bardzo ci do twarzy w tej sukience. Nie pozwól, by za szybko spadła na mróg. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd, ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię.
Ludzkich uczuć.
Tak, mądre kobiety. Dobrze by było, żeby poszukać takiego wzorca w swoim życiu, takiej kobiety, która budzi podziw właśnie z powodu tej mądrości. Nie zawsze, tak jak ksiądz powiedział, te młode kobiety szukają takiego wzorca, bo trochę się świat pogubił i czasami się goni za czymś, co jest tak naprawdę puste, co jest przeźroczyste, bym powiedziała, a może właśnie czasem warto docenić też, czy nasze babcie, które są mądre życiowo, może nie skończyły studiów, ale są bardzo mądre życiowo, mamy, warto też patrzeć na nie i próbować stać się taką kobietą, co no nie jest łatwe.
No właśnie, nie chodzi tylko o to, proszę państwa, żeby kobiety spotykały taką mądrą kobietę, kobietę starą i zarazem doświadczoną życiem, która wie, czego chce w życiu i wie, na czym życie polega, ale też kobiety powinny odnaleźć w sobie ten archetyp mądrej kobiety. Dlaczego? Bo każda kobieta nosi w sobie kobietę mądrą. Czy to panie słyszą?
To trochę mam nadzieję, że to pani słyszy.
Tak. Kto nas słyszy z kobiet, to niech to sobie zapamięta, że każda kobieta nosi w sobie kobietę mądrą. Ale ta często jest spychana na margines i wiedzie swój nędzny żywot pod taką przykrywką odmawiania sobie własnej wartości. Ileż kobiet tak robi? Nieważna, zero chodzące, ona się nie liczy. Liczą się wszyscy wokół, i dzieci, i mąż, liczy się praca i szef, ale ona się nie liczy.
Głupsza od wszystkich i tak, tak dalej.
Tak, dużo takich kobiet jest w Polsce, mi się wydaje. Tak jak gdzieś tam spotykam różne kobiety, które mają w sobie ten potencjał takiej mądrości. On jest niewydobyty, przez nich nieodkryty, niepoznany. On jest, tylko one o tym nie wiedzą. Spotkanie z takim archetypem kobiety mądrej pozwala kobiecie spotkać się z taką własną mądrością, z jakąś głębią wiedzy, która jest też w niej ukryta. Z tą kobietą mądrą łączymy nie tylko mądrość, ale także doświadczenie życiowe, godność, jakieś ciepło, takie szerokie serce. Kiedy spotykamy takie mądre kobiety, to często czujemy, że mają one jakiś wewnętrzny pokój. One poznały życie we wszystkich stronach. Na podstawie swoich pozytywnych i tych bolesnych doświadczeń zyskały jakieś zrozumienie, jakieś tajemnicy, które je doprowadziło do mądrości. I starsze kobiety mądre promienieją także taką wdzięcznością za to, czego mogły doświadczyć w życiu. One są otwarte na to, co je spotyka i nie żądają niczego więcej, lecz no, cieszą się z tego, co jest, co mają. Nie narzucają swojej mądrości, ale są jakby do dyspozycji wtedy, gdy inni ich potrzebują. No właśnie tak sobie myślę, że taką osobą była Anna, ta mądra, stara kobieta. Kiedy wzięła dziecko na ręce, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Ona wyczuwała tajemnicę tego dziecka. Ona rozpoznawała swoją mądrością czy mądrymi oczami, że to dziecko spełni tęsknotę ludu za wybawieniem. No, przez to dziecko też przyjdzie na ten świat coś, co ich uwolni, co ich wyzwoli z pęt, które na nich nałożono. No właśnie Anna sławiła Boga za to dziecko. Ona widziała mądrość Boga, która tkwiła w tym dziecku. I mądre kobiety często potrafią właśnie zobaczyć to, co jest istotne w człowieku. Jakby widzą to, co jest w tym sercu. Patrzą na tego człowieka, nie wiem, na twarz, na oczy i widzą, i wiedzą. Jakoś może intuicyjnie, ale one to wiedzą, czują, jak są to mądre kobiety. I te mądre kobiety często potrafią uchwycić coś, co jest dla wielu osób nieuchwytne w konkretnym człowieku. I już w dziecku widzą to, co będzie uosabiać w przyszłości. Takie mądre kobiety promienieją pokojem, jakąś wewnętrzną wielkością. One nie oceniają, lecz wychodzą każdemu naprzeciw z szacunkiem. I też powodują swoją postawą, że rodzi się w ludziach wolność. Bo mówiąc mądrze, ukazują prawdę, a prawda rodzi wolność. Pomagają też w rozwiązywaniu trudności, w jakimś rozluźnieniu tego, co jest skostniałe, co jest sztywne. Rozjaśniają to, co jest ciemne. Dzięki właśnie mądrości, którą sobie posiadają. Te mądre kobiety można też spotkać wśród młodych kobiet. Też tak myślę, że możemy powiedzieć. Bo nie jest tak do końca, że wszystkie młode kobiety są głupie. Albo tylko gonią za wyglądem i za modą. To też przecież nie jest tak. Więc tutaj też bym chciał to tak podkreślić, że dużo możemy spotkać młodych kobiet mądrych. Często do mądrości tej wewnętrznej i jasności doszły dzięki właśnie doświadczeniom z dzieciństwa. Dużo młodych kobiet siebie świetnie rozumie. Wiedzą, kim są, wiedzą, co się z nimi stało, rozumieją to, z czego co wynika. Oni są głupie i naiwne. Mądrze myślą o małżeństwie, o rodzinie, o domu. Wiedzą, kim chcą być jako żony, jako matki. Skąd mają tą wiedzę? Skąd one to posiadły? Z wiedzy o sobie. One nie wyparły swojej przeszłości. One się z nią konfrontowały. One czytały, szukały, pytały, rozmawiały. Włożyły w to ogrom pracy, często bólu i cierpienia, ale chciały tą wiedzę, tą mądrość posiąść o własnym życiu, o tej głębi, która w nich jest ukryta. Ja życzę tym młodym kobietom, które tego nie widzą, żeby poszły w tym kierunku, żeby nie żyły tak powierzchownie i myślały sobie o życiu, jakoś to będzie. Albo, że nie będzie źle, tylko będzie kolorowo, różowo, pięknie, miło, łatwo i przyjemnie. Bo to są pewne pułapki, w które ona łatwo wejść, a potem płaci się za to ogromną cenę. Każda kobieta ma w sobie ten potencjał, dzięki któremu może stać się kobietą mądrą. Ale kiedy kobiety zbyt jednostronnie ukierunkowują się na dążenie do sukcesu, do jakiejś perfekcji, kiedy przestają ufać swojemu kobiecemu instynktowi i przestają się nim kierować w działaniach, no to wówczas tracą taki kontakt z kobietą mądrą w sobie. A znowu kobieta mądra w każdej kobiecie doprowadza je do kobiecych korzeni. Ona przekazuje, ta mądra kobieta, to jak każda ma z miłością obchodzić się z samą sobą, z własną kobiecością też. I to traktowanie z miłością oznacza także, że kobiety mają słuchać mądrości płynącej z ich ciała. Czyli co chce mi powiedzieć moje ciało przez na przykład przez chorobę? Co chce mi powiedzieć moje ciało, kiedy przez nie się jakieś silne emocje wyrażają? Co tam jest ukrytego pod tymi emocjami? O co tu chodzi? Czemu tak bardzo przeżywam? Co się ze mną dzieje? Na co muszę zwrócić uwagę, jeszcze większą uwagę niż dotychczas? No ta właśnie mądrość doprowadzi wiele kobiet do tego, na co nie zwracały wcześniej uwagi w sobie zbyt dostatecznie. To też można mówić, że to jest mądrość, którą też mają w sobie kobiety. I może jakaś piosenka.
Za chwilę wrócimy, proszę Państwa, ale nie obędzie się bez prezentu na Dzień Kobiet, na przykład. E-mail od Pana Boga do kobiet. Tą książkę Państwu dzisiaj proponujemy. Z autografem oczywiście księdza Roberta. Zapraszamy. 509 056 590. To skrzynka SMS-owa. Mogą Państwo przesłać swoje dane adresowe.
Get you someday.
It's bound to get you someday.
Tak, proszę Państwa, o kobietach dzisiaj mądrych wspominamy. Jeszcze książka, e-mail od Pana Boga do kobiet. To takie krótkie, w sumie na każdy dzień e-maile od Pana Boga do kobiet.
A są jakieś SMS-y, czy nie? Bo tak nie mówiliśmy w ogóle.
No właśnie,
o
coś Panie
nic.
Nam dzisiaj odmówiły współpracy.
Ja zapomniałam o SMS-ach, żeby Panie pisały, czy Panowie.
Ale jeszcze mogą Panie napisać.
Podzielcie się SMS-ami, jakimiś treściami. Jeśli macie coś tam w sercu, się zrodziło, jakaś myśl, refleksja, to napiszcie do nas. Czekamy.
509-056-590, skrzynka SMS-owa. Tu o kobietach jeszcze wspominając, o tej mądrości kobiet, wracając też do tych starszych kobiet, warto podkreślić, że te młodsze kobiety bardzo często chcą być strasznie inne od tych starszych kobiet, że tak naprawdę to zamiast czerpać z ich mądrości, próbują być na siłę zupełnie inne. A przez to, no nie chcę mówić, że głupsze, ale tracą, myślę, że na tym zrywaniu relacji, na tych niepoprawnych relacjach, bo tak naprawdę mądrość życiowa jest w cenie.
Ale to by o co chodziło, że się co na przykład swojej mamy wstydzą?
Na przykład.
Krępują.
Dzisiaj starsi ludzie są w ogóle spychani na margines i myślę, że też starsze kobiety nie zawsze są doceniane.
Proszę Państwa, tak sobie teraz myślę o tym, co Aniu mówisz. Byliśmy na pielgrzymce w Ziemi Świętej. wróciliśmy z wtorku na środę i pan przewodnik, kiedy opowiadał nam o życiu Palestyńczyków, pomieszkaliśmy też w Betlejem, o historii tego miasta, o Jeruzalem i też kiedy powiedział o Arabach mieszkających w Palestynie, czy na przykład w Betlejem, bo tam nocowaliśmy w hotelu, to powiedział, że tutaj nie ma w ogóle żadnych domów starców. Nie ma domów opieki społecznej. To w ogóle nie istnieje. Nawet by im do głowy nie przyszło, żeby oddać rodziców do domu starców. Pod jakąś opiekę czyichś osób. Nie. Rodzice mieszkają w tym domu. W tym domu są kolejne rodziny. I w tym domu oni umierają. Dlatego temat taki jak dom starców, jak na przykład nagle rodzice chorują na Boże Narodzenie, czy na święta, albo kiedy chcą wyjechać młodzi ludzie gdzieś tam i żeby się jakoś pozbyć rodziców, bo nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić, no to w tym do szpitala ich się przywozi, bo są chorzy, czy jak. Słyszałem takie na przykład wypowiedzi niektórych osób pracujących w szpitalu, że nagle ta liczba się zwiększa, a potem się nagle znowu jakby no, rozchodzi.
Tak zwana świąteczna babcia albo na przykład, wakacyjna.
Więc też tak może być, nie? I teraz tak sobie właśnie też myślę, no tematów takich, tych powodów jest pewnie wiele dzisiaj. Dlaczego tak się dzieje, że jakbyśmy się może, nie wiem, no kto powiedzieć, krępowali osób starszych, wstydzili ich, nie chcieli ich, no nie wiem jak to jest. To trzeba byłoby może jakoś tak domu się dokładniej przyjrzeć. Ja tylko może bardziej chcę rzec o takim moim doświadczeniu duszpasterskim pracy z ludźmi. Spotykałem takie sytuacje, w których kobieta w wieku średnim, powiem tak to ogólnie, mniej więcej, mama w podeszłym wieku i często jest taka wypowiedź, nie umiem mamy uszanować, nie potrafię ją kochać, jestem wobec niej niecierpliwa, wybuchowa, zgryźliwa, nerwowa i modlę się i proszę Boga o pomoc, ale i tak po jakimś czasie nie wytrzymuję. No i krzywdzę moją mamę, ranię ją. Ona jest taka, jaka jest, jest momentami trudna w tej starości, ale wiem o tym, że no to jest starość i ona już tego nie zmieni i nie ma co nie wymagać jakichś tam zmian, a zarazem też ja sobie z tym bardzo nie radzę. Ja na przykład na chwilę sobie myślałam, no właśnie, o co tu chodzi? Bo chyba może trochę temat prawdopodobnie zmieniam. Chociaż nie wiem, czy zmieniam, ale tak mi się wydaje, że chyba trochę mówię nie na temat. Chociaż nie wiem, może to jest odpowiedź pewna na to pytanie, Aniu, które stawiasz. Czemu młode kobiety nie chcą się w jakiś sposób z własnymi mamami identyfikować? Czy w jakiś sposób też chcieć z nimi być, tylko bardziej chcą odnaleźć jakiś inny model swojego życia? Mi się wydaje osobiście, że niekiedy to jest tak, że jeśli zabrakło tej miłości mamy w dzieciństwie tej kobiety w wieku średnim, czyli córki, tak to ogólnie może ujmę, jakiejś formy miłości, były jakieś formy zranień. Wiadomo, że każdy rodzic tak jak potrafi, kocha swoje dzieci, a nie ma doskonałych rodziców w miłości, więc każdy rodzic kocha, ale też i będzie w jakiś sposób ranił. To teraz jeśli taka córka, to co sobie mówiliśmy wcześniej, nie skonfrontuje się z całą tą wiedzą o sobie, ale również i z przeszłością, z dzieciństwem, i nie będzie tam ponazywania tych rzeczy, nie będzie tam oddania tego Bogu. Mówię tu na płaszczyźnie wiary, żeby Bóg to wszystko leczył i uzdrawiał. Nazwijmy to tak to ogólnie jako proces przebaczenia. No to prawdopodobnie, kiedy taka kobieta w wieku średnim nosi to wszystko w sobie, cały ten balast przeszłości, dzieciństwa, zranień, krzywd i braków i próbuje to jakoś tam zakopać i zabić czy zagłuszyć, a teraz przychodzi mama, która jest w podeszłym wieku, i zachowuje się jak dziecko i potrzeba z nią być dzień i noc, a ta córka po prostu nie potrafi, kipi w niej wszystko i nosi ją strasznie, to znaczy, że wtedy się te wszystkie jej problemy ujawniają, które były spychane przez lata, jakby no było tego ucieczka. Ja myślę, że to jest wtedy taka okazja, ogromna szansa łaski, by można było w końcu się z tym, co we mnie jest, zmierzyć. Taką pamiętam kiedyś, no właśnie panią w wieku średnim, która o tym mówi i ja ją tak zapytałem, mówię, pani co, niech pani powie mi, a czym teraz mama panią tak krzywdzi i rani? Teraz, w tej chwili, w tym czasie, w jakim pani jest. Poda pani przykłady bardzo konkretne, które by pokazywały, że mama pani jest taką okrutną, wredną babą, starą, wredną matką. Tak dosadnie mówiąc. Ona myśli, mówi ksiądz, no nie ma takiej sytuacji. Nie ma, ale ja tak to wszystko odbieram, jakby to było. Mówię, no właśnie, to skąd to wszystko jest? Pani mama tyle lat, 80 czy 90, to jest babcia, która przeżyła ogrom czasu, życia. Tam trzeba troski, cierpliwości, miłości, dobrego słowa, a tego pani nie ma, więc dlaczego tak jest? Czyli nie ma miłości. A jak nie ma tej miłości, znaczy co tam jest? No brak przebaczenia. Nie ma przebaczenia, no nie ma miłości od Boga, więc co pani jej da? Pani jej da tylko to, co zostało przez lata stłumione w dzieciństwie. I teraz będzie pani chorą, biedną mamę, staruszkę, tak krzywdziła, raniła? To będzie jakaś właśnie ten odwet. To nie wynika często z dobrej woli tej kobiety, że ona chce to robić, bo to jest często silniejsze od tej kobiety. Ona to widzi, że nie chce, a to wychodzi. Wszystko z niej przeciwko mamie. Żałuje i wyrzut sumienia, i żal, i płacz, i przeprasza tą mamę. Mama jej wybacza, a ta dalej to samo, nie? Więc taki się tworzy, jakby na
błędne
koło.
Może sobie warto przypomnieć w takich sytuacjach, bo wiadomo, że starość jest czasami bardzo trudna do zniesienia, w sensie takich totalnych ludzkich ułomności, bo przychodzi różna starość i niekoniecznie różowa, ale może w takich sytuacjach właśnie warto sobie przypomnieć to, co było dobre, to, co było ciepłe i mądre ze strony mamy.
Przecież wiele sytuacji, myślę, że mieliśmy takich pięknych i dobrych, kiedy rodzice nasi pomagali nam, kochali nas. One się troszczyli, poświęcali siebie, pieniądze, czas, zdrowie, noce, praca przecież. To jest wszystko dla dzieci. I tak jakbyśmy tego nie widzieli, że to jest wszystko miłość rodziców do nas. Owszem, na starość mogą też wychodzić jeszcze bardziej wady, słabości, braki. Ale któż ich nie ma w tym momencie, że tak powiem? No każdy je ma. Ale teraz, kto ma komu służyć? Ta mama umierająca w podeszłym wieku, nam czy my tej mamie? I teraz, jeśli ja nie mam tej miłości i siły do mamy, to dlaczego jej nie mam? Warto to zapytać, skąd to wszystko jest? Kiedy ja mówię, ja tak nie chcę, ale tak robię, no to skąd to jest? Bo właśnie być może nie było tej mądrości, która jest w kobiecie, w każdej kobiecie, by się skonfrontować z tym, co jest w niej. Żeby to wszystko ponazywać, czy oddać Panu Bogu, żeby tam było. Ja tak sobie mówię, żeby to było, chodzi o przebaczenie moim zdaniem, do tego wracam. Bo Bóg daje miłość i Bóg uwalnia nas, uzdrawia, kiedy człowiek staje w prawdzie o sobie. No to na przykład, no taka jedna z myśli, dlaczego być może kobiety młode wstydzą się, krępują swoich mam, albo nie chcą być takie jak te mamy. Na przykład widzą mamę, która była jakoś tam podporządkowana mężowi. Była jakby no posłuszna mężowi. Mąż to była ta głowa rodziny. On rządził, decydował, a żona go tylko słuchała, była mu poddana. No i teraz ten taki chory obraz miłości między mężem a żoną, między mamą a tatą, może spowodować, że córka powie sobie tak. Ja sobie nie pozwolę nigdy w życiu, żeby mną rządził jakiś facet. Jak tylko spróbuję, no to wiadomo, co mu powiem albo co mu zrobię. Ja się nie dam poniżać ani deptać, jak moja matka. Do czego dochodzi w tym momencie? Ze skrajności tak naprawdę w skrajność. No bo i źle ta matka postępowała, bo o swoją godność nie walczyła, nie uczyła się siebie kochać i szanować. Ale zarazem ta córka, która wynosi no, taki obraz pogubionej kobiety, wchodzi w drugą skrajność. Zaczyna tych wszystkich mężczyzn, gdyby nawet oni chcieli ją kochać, wręcz prześladować, gnębić i niszczyć.
No to tutaj powstaje pytanie właśnie o to, czym jest mądrość.
No właśnie. Dotyka nieprawdy. I teraz też chodzi o ten umiar, o wyważenie tych wszystkich rzeczy, doświadczeń życiowych. Żeby nie wejść no, w drugą skrajność. Bo ani to nie jest dobre. Ani taka ta chora niezależność kobiet, taka ta emancypacja, bo tu wszyscy mężczyźni to tylko, nie wiem, te kobiety wykorzystują i niszczą i krzywdzą, co jest absolutnie nieprawdą. Też tak się zdarza, to nie jest tak. I bywa też, proszę Państwa, odwrotnie, że to potrafią kobiety zdominować i sobie tak podporządkować mężczyzn, że mają takich pantoflarzy. A oni są tylko tłem całej rodziny. Na przykład są tylko od pieniędzy. I nic więcej nie robią w tym domu, bo bo nie są ważni i potrzebni. A zarazem też później te kobiety narzekają, że och, co ja mam za życie, ten mój mąż nic nie robi, nie pomaga. Ale właściwie no tak go zdominowała, a on nie zawalczył też o siebie. No to jest tak, jak jest, no.
No i cóż, proszę Państwa, jeszcze za chwilkę wrócimy.
Niezależnie od tego, jak jest, chodzi o to, żeby dotykać tego, co w nas jest.
Trying to find your way back to love, to find that road you're walking on. You're scared of who you are, scared of who you might be, scared of your karma pointing at me. Should fall, I'll hold you, love you. If you should fall, I'll hold you, love you,
love you. Oh, oh,
oh, oh, oh. Sometimes we're frozen deep in our skin. Love's hard to lock up, easy to let in. We're tired of ceilings crashing down again. That sinking feeling that it all comes down to pain. Should fall, I'll hold you, love you. If you should fall, I'll hold you, love you. Oh, oh, oh. Make ourselves prisoners of our minds, and we confine ourselves in time. Standing hand in hand, we're facing this world alone. We're gonna make this love our own.
Ludzkich uczuć.
Tak, biblijna Anna. Mam nadzieję, że panie w tej biblijnej Annie odnalazły też swoje cechy, bo Tak naprawdę każda kobieta, myślę, że nosi w sobie mądrą kobietę, bo posiadamy wiedzę trochę inną niż mężczyźni. Być może więcej intuicji w tym wszystkim jest, więcej patrzenia, Boże, bardziej emocjonalnie też na życie, ale to też jest, myślę, że też taka wiedza, którą zdobywamy latami my kobiety. I warto też w sobie tak pielęgnować tą mądrość, szukać też takich wzorców, które być może pomogą nam w odkrywaniu też siebie jako kobiet. Mhm.
Na pewno tutaj tak jeszcze jakby z boku tylko powtórzę tę myśl. Powiem, że warto byłoby się uczyć słuchać siebie nawzajem. Mam na myśli, żeby mężczyźni uczyli się słuchać kobiety, a kobiety uczyły się słuchać mężczyzn. Bo często ten problem jest bardzo obecny, aktualny w małżeństwach, chociaż nie tylko, bo nie rozumiemy siebie nawzajem i próbujemy trochę tak po swojemu dopasować współmałżonka, a to jest niemożliwe. I bardziej chodzi o to, żeby zrozumieć, poznać tajemnicę, która tkwi w mężczyźnie i w kobiecie. I bardziej siebie słuchać, rozumieć i przyjąć takimi, jacy jesteśmy i na siłę nic nie zmieniać. Będzie wtedy prościej i łatwiej, prawdopodobnie. Niemniej jednak Anselm Green, ojciec benedyktyn, takie stawia pytania skierowane do takiej kobiety Lindy Jarosz. Gdzie spotykasz dzisiaj mądre, stare kobiety? Albo też inne pytanie, jak się ma archetyp kobiety mądrej w tobie samej? Co mówisz, kiedy kobiety nie dowierzają własnej mądrości? I właśnie Linda na te pytania próbuje odpowiedzieć tak, jak uważa, tak, jak myśli, tak, jak jest w jej życiu. I mówi tak, że dla mnie zadziwiające było to, jak wiele mądrych kobiet spotkałam w mojej miejscowości rodzinnej, w mojej wsi. Może to być związane właśnie z tym głębokim kontaktem z naturą, ale też z tym, że na wsi są przekazywane nie tylko tradycje, ale także głęboka mądrość poprzednich pokoleń. I przesyt spowodowany wpływami zewnętrznymi jest tam mniejszy, dlatego ludzie pozostają tam bardziej sobą. Próbuję na przykład słuchać mądrej kobiety we mnie, zwłaszcza wtedy, gdy muszę podjąć ważne decyzje. Wtedy szukam ciszy, bo wiem, że znajdę w sobie to, czego potrzebuję. I te decyzje, które pochodzą od kobiety mądrej we mnie, najczęściej są niekonwencjonalne. Wtedy nie jest ważne dla mnie świat zewnętrzny, ale jak najlepiej mogę wyrazić to, co do mnie teraz należy. Kobieta mądra we mnie mówi mi także, że mam słuchać mojego ciała, ponieważ w nim jest ukryta głębsza mądrość dla mnie. Kobiety, które nie dowierzają swojej własnej mądrości, często czują się niepewne, gdy chodzi o nie same. I często czują innych bardziej niż siebie. Ale podczas rozmowy ich głęboka mądrość często staje się widoczna, czasem dzięki pytaniu, które sobie zadają, albo w pragnieniu, które wyrażają. Ich dusza wie dokładnie, czego im potrzeba. Ja próbuję jedynie umocnić je w zaufaniu do tej siły. No, bardzo mądre myśli, które podsumowują właściwie całą naszą audycję. Życzymy Państwu, kobietom, odkrywania w sobie mądrej kobiety, ale też i uczenia się tego, odnajdywania takich mądrych kobiet w swoim życiu osobistym, a zarazem też odkrywania tej pełni wartości, którą jest mądrość, a ją posiada każda osoba ludzka, a szczególnie kobieta.
Pani Ania napisała, że jeszcze zawsze jest zawsze jak jest atmosfera wolności i miłości, to poznawanie siebie jest naturalne, a prawda o sobie jest kluczem do naszego rozwoju w każdym aspekcie. No i takiej prawdy o sobie, ale też przede wszystkim tej atmosfery mądrości Paniom życzymy. Fajnie by było, gdyby panowie nas doceniali też. To taki uśmiech do panów, żeby panowie też myśleli o swoich kobietach jako o mądrych kobietach. I czasem warto nas posłuchać, drodzy panowie. No i cóż, książkę. E-mail od Pana Boga do kobiet obiecaliśmy. No to komu dać, jak nie Annie?
No jasne, jeśli taka tu jest.
Jest, Anna Januszewska. Pozdrawiamy serdecznie. Prześlemy książkę. No i cóż, dziękujemy paniom, panom za obecność podczas dzisiejszej audycji. Ksiądz Robert Steszuk był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Też bardzo dziękuję. Życzymy dobrej nocy, szczęść Boże.
Krzysztof Skorupka, Anna Kaszczyc, dobranoc.